Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież zawierzył Maryi Rzym, poświęcając jej odnowioną figurę górującą nad miastem.
Kościół w Europie manifestuje poparcie dla obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej.
Polska i rosyjska strona nadal będą pracować nad katolicko-prawosławnym dokumentem o pojednaniu.
24 czerwca witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Dwa miejsca kultu maryjnego na Monte Mario, jednym z najwyższych wzniesień Rzymu, odwiedził dziś papież. Spotkał się tam równocześnie z dwiema wspólnotami zakonnymi. Najpierw udał się do środka księży orionistów, gdzie poświęcił ustawioną na nowo figurę Matki Bożej, odrestaurowaną po tym, jak w październiku ubiegłego roku przewrócił ją gwałtowny wiatr. Górująca nad Rzymem olbrzymia figura Matki Bożej ze złoconego brązu ma 9 metrów wysokości i wznosi się na 19-metrowym piedestale. Rzymianie określają ją jednak zdrobniale i niemal pieszczotliwie słowem Madonnina.
Na Monte Mario Ojciec Święty przypomniał, że umieszczona tam w 1953 roku figura była wypełnieniem ślubowania złożonego podczas wojny przez Rzymian z inicjatywy rzymskich orionistów, którą poparło ponad 1 000 000 mieszkańców miasta. Ślubowanie złożono 4 czerwca 1944 roku. Tego samego dnia Rzym został wyzwolony bez zniszczeń, przypomniał Benedykt XVI. Zachęcił Rzymian do odnowienia zawierzenia Maryi. Nawiązał przy tym do symbolicznego znaczenia, jakie ma jej figura górująca nad miastem.
Maria, Madre di Dio e nostra.
Niech Maryja, Matka Boga i nasza, będzie zawsze u szczytu waszych myśli i uczuć. Niech będzie pewną przewodniczką waszej woli i wspiera wasze kroki. Niech zachęca do naśladowania Jezusa Chrystusa. Niech Madonnina, jak lubią ją nazywać Rzymianie, patrząc z wysoka na miejsca życia rodzinnego, społecznego i religijnego Rzymu, strzeże rodzin, wzbudza dobre postanowienia i pragnienie nieba. Składając ślubowanie Maryi, Rzymianie nie tylko obiecali modlitwę i kult, ale zaangażowali się w dzieła miłosierdzia. Ze swej strony orioniści w tym ośrodku na Monte Mario, wcześniej jeszcze niż budową figury, zajęli się opieką nad kalekami i osieroconymi dziećmi. Program świętego Alojzego Orione, Tylko miłość zbawi świat, konkretyzował się tu w znaczący sposób. Stał się znakiem nadziei dla Rzymu wraz z figurą Maryi wzniesioną na wzgórzu.
Na uroczystości obok przedstawicieli Kościoła, w tym orionistów z ich generałem i uczestnikami zakończonej właśnie kapituły generalnej, były też obecne rzymskie władze samorządowe z burmistrzem Wiecznego Miasta i przewodniczącą regionu Latium. Po poświęceniu odrestaurowanej figury Benedykt XVI odwiedził wspólnoty klauzurowych dominikanek w klasztorze Matki Bożej Różańcowej. Przechowują tam one jedną z najstarszych ikon maryjnych Wiecznego Miasta z VII wieku. Z dominikankami papież odmówił południową modlitwę liturgiczną. W homilii podkreślił apostolskie znaczenie ich modlitewnego życia dla uświęcenia całego Kościoła.
Forma życia kontemplacyjnego w klauzurze, jaką otrzymałyście od świętego Dominika, umieszcza was jako żywotne członki w sercu ciała mistycznego Chrystusa, którym jest Kościół. Serce porusza obieg krwi i utrzymuje przy życiu całe ciało. Tak samo wasze życie, ukryte z Chrystusem, składające się z modlitwy i pracy, przyczynia się do podtrzymywania Kościoła, który jest narzędziem zbawienia dla każdego człowieka odkupionego przez Chrystusa jego własną krwią. Z tego niewyczerpanego źródła czerpcie przez modlitwę. Przedstawiajcie przed obliczem Najwyższego duchowe i materialne potrzeby tylu braci w trudnościach, zagubione życie tych, co oddalili się od Boga. Jakże nie współczuć tym, którzy zdają się błądzić bez celu? Jakże nie pragnąć, aby w ich życiu doszło do spotkania z Jezusem, który sam jeden nadaje sens naszej egzystencji.
Nie mija dyskusja przed rozprawą odwoławczą w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w sprawie zakazu umieszczania krzyży we włoskich szkołach publicznych. Wyrazy poparcia dla obecności znaku Zbawiciela w przestrzeni publicznej wciąż napływają od różnych episkopatów Starego Kontynentu. Jednocześnie w samych Włoszech cała sprawa jest okazją do debaty na temat chrześcijańskiej tożsamości kraju. Udział w niej biorą także przedstawiciele Stolicy Apostolskiej.
Publiczne eksponowanie wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego jest wyrazem tożsamości ściśle związanym z uczuciami religijnymi, dziejami i tradycją Włoch, podobnie jak innych narodów europejskich. Takiego zdania jest watykański sekretarz stanu, kardynał Tarcisio Bertone. Swoją opinię wyraził on w przesłaniu do uczestników zorganizowanego w Rzymie pod patronatem włoskiego prezydium Rady Ministrów sympozjum Wartości i prawo, sprawa krucyfiksu. Purpurat wyraził też nadzieję, że dyskusja pomoże zrozumieć, iż publiczne umieszczanie symboli religijnych jest ważnym wyrazem wolności wyznaniowej, domagającym się właściwego stosowania zasady pomocniczości.
Z kolei zdaniem innego przedstawiciela Watykanu, kardynała Juliana Herranza, wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zostanie zaskarżony 30 czerwca, jest wyrazem laickiego fundamentalizmu. Emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Tekstów Prawnych zwrócił uwagę, że ów laicki ekstremizm stara się zepchnąć religię do sfery prywatnej, eliminując jakikolwiek symbol wiary ze sfery publicznej. I tak wyrok Trybunału w Strasburgu, powołując się na zasadę wolności religijnej, sam tę wolność łamie. Ponadto zasada świeckości państwa nie ma sama z siebie charakteru ideologicznego i powinna być kształtowana w praktyce przez poszczególne państwa, zgodnie z miejscowymi zwyczajami. Także użyte w uzasadnieniu wyroku pojęcie neutralności światopoglądowej nie oznacza jakiejś antywyznaniowości państwa, dodał kardynał Herranz.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Problemy chrześcijan w Ziemi Świętej są dziś tematem watykańskich obrad ROACO, czyli dzieł pomocy Kościołom Wschodnim. Spotkanie rozpoczęło się w poniedziałek debatą nad dokumentem roboczym do Synodu o Bliskim Wschodzie, który odbędzie się w październiku w Watykanie. Jak powiedział nam kardynał Leonardo Sandri, prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, wszystkie organizacje kościelne, które za pośrednictwem ROACO udzielają pomocy chrześcijanom na Bliskim Wschodzie, zgodziły się uznać za swój priorytet realizację celów, które wskaże synod. To zobowiązanie jest bardzo ważne, ponieważ bez pomocy Kościoła Powszechnego postanowienia synodalne pozostałyby tylko na papierze, podkreśla kardynał Sandri.
Znaczenie tego spotkania wynika z faktu, że ROACO tworzą przede wszystkim organizacje Kościoła na Zachodzie. Misereor, Missio Renovabis, Kirche in Not, Caritas. A zatem w czasie tych spotkań to Kościół na Zachodzie skupia się na potrzebach Kościoła Bliskiego Wschodu, aby okazać mu swoją solidarność. Możliwości kościołów na Bliskim Wschodzie są bardzo ograniczone, ale jeśli będą wiedziały, że mogą liczyć na solidarność i współpracę wszystkich kościołów na świecie, a zwłaszcza na Zachodzie, to tym samym staną się one prawdziwymi ośrodkami jedności i ewangelicznego świadectwa.
W Pakistanie kolejny katolik padł ofiarą prawa o bluźnierstwie. Chrześcijanie w tym kraju nie tylko nie mogą jawnie wyrażać swych przekonań na temat Koranu czy Mahometa, ale często są również fałszywie oskarżani o bluźnierstwo w kontekście prywatnych porachunków z innymi Pakistańczykami. Tak było i tym razem. 73-letni katolik Rehmat Masih został oskarżony o bluźnierstwo przez swego sąsiada, z którym wiedzie spór o ziemię. Grozi mu teraz kara śmierci. W obronie oskarżonego stanowczo stanął Kościół katolicki, zapowiadając, że zrobi wszystko, aby udzielić mu skutecznej pomocy prawnej. Pakistański episkopat potępił też tamtejsze władze. Rząd nie liczy się z prawami człowieka i jest obojętny na los swych obywateli, czytamy w oświadczeniu Komisji Episkopatu do Spraw Sprawiedliwości i Pokoju.
Były biskup Augsburga Walter Mixa przeprosił swoich diecezjan za wyrządzone krzywdy. W specjalnym liście prosi ich o przebaczenie i pojednanie w diecezji. W dodatkowym oświadczeniu przyznał on, że jego dymisja jest nieodwracalna i nie zmuszono go do niej.
Jeszcze w ubiegłym tygodniu biskup Miksa w wywiadzie dla niemieckiej prasy twierdził, że do jego dymisji zmusili go przewodniczący episkopatu arcybiskup Robert Colich oraz arcybiskup Monachium Reinhard Marx, którym nie podobał się jego konserwatywny sposób kierowania diecezją. W tym samym wywiadzie biskup Miksa zapowiedział, że odwoła się od dymisji przed rotą rzymską. Zapowiedzi te wywołały w Niemczech jeszcze większe oburzenie i medialną kampanię. Mimo że jak dotąd nie udowodniono żadnego z zarzucanych mu czynów, biskup Miksa przeprosił swoich diecezjan i zapowiedział, że nie będzie przeszkadzał w szukaniu nowego ordynariusza dla diecezji Augsburga. Popełniłem wiele błędów, pisze on w liście do diecezjan, ale nie chciałem nikogo skrzywdzić. Nie tylko chcę przeprosić, ale proszę o szczere wybaczenie, szczególnie tych, których źle potraktowałem. Bardzo pozytywnie na ten list zareagował przewodniczący episkopatu arcybiskup Robert Colich oraz diecezjalna rada kapłańska w Augsburgu. Jej zdaniem to dobry krok w kierunku pojednania w diecezji i otwarcia drogi do wyboru nowego ordynariusza. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Kościół spieszy z pomocą poszkodowanym przez powódź w północno-wschodniej Brazylii. Ulewne deszcze w ostatnich dniach dotknęły brazylijskie stany Pernambuco i Alagoas. Spowodowały one śmierć 41 osób, wielu uważanych jest za zaginionych, a 60 tysięcy pozostało bez dachu nad głową.
Ordynariusz diecezji Campina Grande w stanie Pernambuco zainicjował kampanię solidarności z ofiarami powodzi. W odezwie do wiernych hierarcha prosi całe społeczeństwo o spieszenie z pomocą znajdującym się w potrzebie. Przykładem bardzo trudnej sytuacji jest dieceza Palmares, gdzie przed 10 laty powódź przyniosła niepowetowane straty. Przez ostatnie lata społeczeństwo z wielkim wysiłkiem powracało do normalnego stanu. Wierni i ludzie dobrej woli przekazują swoją pomoc tamtejszej Caritas, jak też miejscowym parafiom. Trzeba przyznać, że społeczeństwo brazylijskie ze swojej natury jest bardzo wrażliwe i potrafi być bardzo solidarne z ofiarami powodzi. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Isa Malczewski, Chrystusowiec.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski i Patriarchatu Moskiewskiego. Tematem rozmów była kwestia pojednania polsko-rosyjskiego. Jak poinformował arcybiskup Hilarion, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, obie strony zapoznały się z projektami wspólnego dokumentu na temat pojednania obu narodów. Prawosławny hierarcha przyznał jednak, że strony różniły się w ocenie wydarzeń historycznych. Nie powinniśmy omawiać zagadnień czysto politycznych. Naszym zadaniem jest spojrzeć na historię, ukazać błędy, które nas dzielą, wezwać do wzajemnego przebaczenia i pojednania, aby błędy te więcej się nie powtarzały. Prymas senior arcybiskup Henryk Muszyński, reprezentujący Konferencję Episkopatu Polski, stwierdził, iż choć zaproponowane dokumenty różnią się w szczegółach, to jednak mają wspólny cel – budowanie w wymiarze religijnym jedności Kościoła.
Ta świadomość wspólnych zadań, które wyznaczył nam Chrystus, stworzyła bardzo trwały i mocny fundament, który pozwalał nam uzgadniać szczegóły z naszych wspólnych dziejów, tam, gdzie one były niemożliwe do uzgodnienia, ponieważ nasze historie kształtowały się w dużym stopniu niezależnie. Sprawy zostawiliśmy otwarte, ale usiłujemy stać w pełnej, całej prawdzie przed Bogiem.
Uzgodniono, że oba kościoły w dalszym ciągu pracować będą nad projektem wspólnego dokumentu. Jak podkreślono, może to potrwać nawet rok. W związku z tym nie wyznaczono terminu następnego spotkania przedstawicieli Patriarchatu Moskiewskiego i Konferencji Episkopatu Polski. Nie wykluczono jednak, że do podpisania wspólnego dokumentu mogłoby dojść z udziałem Patriarchy Moskiewskiego i Wszechrusi Cyryla.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.